Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 17 lipca 2023 roku i opublikowany na kanale Sprawy Wschodu. Dziś mówimy między innymi o areszcie pułkownika FSB, który odpowiadał za propagandę w Telegramie, oraz o werbowaniu migrantów z Azji Środkowej na wojnę. Albo kontrakt z armią, albo deportacja. Ja nazywam się Bartosz Gołąbek, a za moment dołączy Marcin Strzyżewski. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu, witam Cię bardzo serdecznie, Marcinie.
Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
Zaczynamy dzisiaj od tego, co Marcin Strzyżewski dla nas wyszukał, a są to niezwykle ciekawe rzeczy.
Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Faktycznie zacznę sobie od rzeczy, która, no nie twierdzę, że jest sensacyjna, ale jeśli ułoży się w jakiś szerszy kontekst, to zaczyna być ciekawa, bo mamy kolejny przypadek wewnętrznej walki w sferach siłowych rosyjskich. To jest nie do końca idealne tłumaczenie. U nich się mówi na resorty siłowe, właśnie tak skrótowo. Często się próbuje to niezgrabnie tłumaczyć na polski jakimiś siłowikami. Generalnie chodzi o środowiska mundurowe. Mieliśmy w ostatnich dniach kilka głośnych przypadków. Dwóch rosyjskich generałów zostało odsuniętych od dowodzenia, a tym razem pojawił się jeszcze jeden ciekawy przypadek. Pułkownik FSB Michał Paliakow został zaaresztowany. To jest człowiek, który zajmował się dość ważnymi sprawami z punktu widzenia państwa, bo on kurował sieć prokremlowskich kanałów telegramowych, kilku różnych, czyli był człowiekiem odpowiedzialnym w dużym stopniu za propagandę, nazwijmy to w ten sposób, oddolną. Bo oczywiście to jest podział sztuczny, bo każdy z tych rodzajów propagandy, czy to jest telewizja, gazety, czy właśnie kanały telegramowe, jest sterowany od góry, co zresztą tutaj właśnie dzięki tym doniesieniom widzimy. No natomiast tutaj mówimy o tych środkach przekazu, które pozują na właśnie taką treść budowaną oddolnie, nie przez jakieś duże medialne holdingi i korporacje czy państwowe telewizje, tylko przez jakichś zwykłych, prostych ludzi, którzy sobie na telegramy piszą to, na co mają ochotę, a tymczasem, jak się okazuje, za tymi kanałami stoją właśnie na przykład pułkownicy FSB. I konkretnie Michał Paliakow jest wiązany bezpośrednio z takim kanałem telegramowym Kremlowska Praczka, nie mylić z Moskiewską Pralnią, bo to jest inny kanał. Blisko przy tym miał współpracować z Siergiejem Kirienką, człowiekiem, który jest, nazwijmy to, może niekoniecznie najbardziej znanym przedstawicielem elity politycznej Rosji, ale jednym z tych bardziej wpływowych. To jest człowiek, który dość intensywnie zajmuje się tematami także ukraińskimi i szeroko pojętą inżynierią społeczną, inżynierią medialną. Człowiek, który wiele różnych projektów mających na celu przekonać Rosjan do punktu widzenia państwa prowadził, tylko że coś się tutaj popsuło, a konkretnie co się popsuło, Michał Paliakow miał według doniesień, które zostały zebrane między innymi przez portal Ważny Je Historii, miał zacząć na tych swoich kanałach telegramowych zarabiać. Po prostu na tych resursach medialnych zdobywać pieniądze, ale nie w taki najbardziej typowy sposób, który jakby się wydawało mógłby tutaj być także wykorzystany, to znaczy nie sprzedawał reklamy, sprzedawał ochronę przed szkalowaniem. To znaczy jeśli jakiś urzędnik rosyjski nie chciał w tych kanałach telegramowych pojawiać się w negatywnym kontekście, to mógł pułkownikowi FSB zapłacić jakąś dolę, jakąś działkę po to, żeby się w tych kanałach nie pojawiać, nie być przez nie w jakiś sposób oskarżany chociażby o niekompetencje, korupcję czy inne podobne sytuacje. I to jest swoją drogą, proszę Państwa, interesujące nie tylko z punktu widzenia samego faktu, że FSB kuruje media rosyjskie, to jest rzecz, która no, nie stanowi szczególnie dobrze ukrytej tajemnicy, z tego sobie zdawaliśmy sprawę, przy czym tutaj wychodzą takie drobne szczegóły i dowody na to, że tak jest w istocie, ale to jest też ciekawe ze względu na tą strukturę polegającą na tym, że same negatywne konteksty w tych przecież prokremlowskich kanałach telegramowych mogą się też pojawiać i dotykać także ludzi z, nazwijmy to, struktury, z piramidy władzy, którzy no, także mogą na przykład chcieć oddać swoje ukradzione uczciwie z budżetu środki na to, żeby gdzieś w tych walkach wewnętrznych się nie dać trafić na takim kanale telegramowym. Nie będę twierdził oczywiście, że to jest jakieś poważne zaskoczenie, bo to jest dość oczywiste, że te walki pod kołdrą, jak się to czasem określa, trwają nieustannie, trwały jeszcze przed wojną. Natomiast tu widzimy właśnie ciekawe mechanizmy pokazujące na przykład, że różnych politycznych działaczy można było w jakiś sposób podkopywać medialnie, nie tylko dlatego, że na przykład Putin tak chciał, tylko na przykład po to, żeby skłonić takich ludzi do tego, żeby zapłacili zwyczajny haracz za to, żeby się nie pokazywać właśnie w negatywnym kontekście w tych prokremlowskich mediach, bo no po co to komu, po co się w ten sposób pokazywać. A to jest swoją drogą kolejny powód, dla którego twierdzę i będę twierdził, że ta piramida władzy, jak lubię to określać, rozpadnie się z ogromnym hukiem, kiedy zabraknie tej postaci centralnej, która gdzieś próbowała pilnować porządku, pilnować balansu pomiędzy różnymi grupami i różnymi ludźmi w tej piramidzie władzy, że oni się po prostu rzucą sobie do gardeł, jak tylko się okaże, że jest taka możliwość i że brakuje kogoś, kto mógłby to wszystko po prostu zbalansować. I przypomnę, to jest kolejny raz w ostatnich dniach, kiedy słyszymy o takich przepychankach w najwyższych szczeblach władzy. To nie może nie cieszyć. Sytuacja jest trudna dla państwa rosyjskiego na wielu różnych frontach. Mówiłem o tym też u siebie na kanale, że minister Siluanow, minister finansów, zabiera ludziom pieniądze, po prostu konkretnym urzędom, konkretnym budżetom musi zabierać, bo tych pieniędzy brakuje. On ostatnio zaproponował 10% obcięcie wszystkich wydatków, które nie są wydatkami socjalnymi, co za tym idzie, kluczowymi dla utrzymania spokoju w państwie. To oznacza, że między innymi na takie właśnie projekty może tych pieniędzy brakować, co także rodzi konflikty i, proszę państwa, silnie sugeruję, żeby w tej chwili kupić sobie jakąś dużą paczkę popcornu i to obserwować, bo ewidentnie zbliżamy się do takiej sytuacji, w której tego typu wydarzenia, tego typu doniesienia o aresztowaniach, o konfliktach, o dziwnych kadrowych ruchach, kiedy się ludzi przenosi z jednego stanowiska na drugie, no będą zdecydowanie częste i to jest jeden z tych elementów, o których tego procesu, o którym mówiłem już dawno, czyli takiej erozji państwa. Zresztą w tej chwili to też jest erozja taka wizerunkowa dla ludzi, którzy wierzyli w to wszystko. Oni wierzyli między innymi w te media prokremlowskie, a teraz nagle słyszą znowu, że był tutaj jakiś szwindel z zaangażowaniem na dodatek FSB, że ktoś to kurował od góry, mówił ludziom, co mają pisać, jeszcze przyjmował pieniądze za to, żeby pisać w określony sposób. To są oczywiście krople i do wielu ludzi związanych emocjonalnie z reżimem to nie dotrze, ale są tacy ludzie, do których to dotrze i ta kropla prędzej czy później tę skałę wydrąży.
No tak, i tutaj mowa była o jednym z takich filarków, nie filarów być może, ale filarków tego, jak ta opowieść się snuje o Rosji, jak ją podtrzymywać cały czas. Poliakow, jak czytamy w Fontance, na dłuższy czas pod strażą, pod kontrolą będzie funkcjonował służby odpowiedzialnych za więziennictwo, jak rozumiemy przede wszystkim. Ale ja przy okazji, jak często to u nas bywa, drodzy Państwo, chciałbym zwrócić uwagę na te grubsze ryby, które pływają w tych piękniejszych akwariach kremlowskich. I tą właśnie rybą jest taka ciekawa postać. Powiedzielibyśmy, że nawet w pewnym sensie nawet taka szara eminencja, bo Aleksiej Gromow, o nim mowa, nie jest zbyt częstym gościem właśnie w tych nawet najbardziej gorąco prorosyjskich obecnie Z-mediach, a jest to postać, jest to człowiek, który pełni po prostu kluczową rolę, jak twierdzą eksperci, w opowiadaniu Rosji cały czas sobie samej, tak, czyli Rosjanom, jak i temu, co dzieje się na zewnątrz w tej perspektywie. Jeśli Dmitrija Pieskowa uważamy za usta prezydenta Putina, to Gromow jest w jakimś wymiarze oczywiście reprezentacją głosu państwa, być może nawet więcej niż samego państwa, ale także instytucji, które gdzieś wokół państwa krążą, a państwowymi w ogóle nawet nie są. To też jest bardzo interesujące, czy na przykład od Gromowa można byłoby dowiedzieć się lub od ludzi Gromowa, czy również preparował, czy konstruował program informacyjny choćby takiej firmy jak Wagner Prigorzyna. Politolog Dmitrij Żurawlew też kilka ciekawostek jeszcze w czerwcu o tym człowieku opowiedział w jednym z mediów rosyjskich, bo proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, uzupełniam tutaj oczywiście cały czas galerię przestępców wojennych. Niewątpliwie Gromow do nich powinien również należeć. Więc jeśli chodzi o tego człowieka w administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej, to jest to jedyna postać tak wysoko umocowana, która przetrwała w tejże administracji jeszcze od czasów Borysa Jelcyna. To nie jest takie częste w przypadku tutaj putinowskiego Kremla. To jest człowiek całkiem nieźle wykształcony i dosyć mocno doświadczony także w kwestiach międzynarodowych, bo jeszcze w czasach sowieckich pracował w dyplomacji, Czechosłowacja, później Słowacja, a w latach 1996-1999 prowadził służbę prasową prezydenta właśnie Jelcyna, więc tutaj można by rzec na mediach rosyjskich, jeszcze przed internetem tak naprawdę zjadł zęby. Od roku 2000 do 2008 był także sekretarzem prasowym, można by rzec rzecznikiem Putina, a później przeszedł na pozycję zastępcy szefa administracji prezydenta, a mówi się o tym, że jego takimi przyjaciółmi wspierającymi byli wcześniej także bardzo ważni w tej konfiguracji kremlowskiej ludzie Siergiej Jastrzębski i Walentyn Jumaszew. I tutaj też w tym tekście, na który zwróciłem uwagę przy okazji, jak mowa jest znowu o ludziach, którzy prowadzą internety dla Rosji, tak, kanały telegramowe prowadzone przez FSB, przez poszczególnych pułkowników, podpułkowników, no to ktoś musi gdzieś te wszystkie sznurki łączyć i proszę zwrócić uwagę także na to, że to jest bardzo wysoko postawiona postać, bo jest to naprawdę no, to jest po prostu zastępca szefa kancelarii prezydenta. Są tutaj jako dwie przestrzenie, mówi politolog. Jest to taka przestrzeń realizacji i wsparcia. I właśnie tą przestrzenią wsparcia dla państwa, dla polityki Kremla, dla polityki informacyjnej ma zawiadywać Gromow. jego teflonowość, bo chyba tak można o tym polityku, o tym graczu mówić, jest rzeczywiście godna podziwu, no bo jeśli popatrzymy po pierwsze na długodystansowy charakter jego politycznej działalności, czyli masę bardzo silnych związków, na pewno w bardzo różnych służbach i gabinetach Federacji Rosyjskiej, no to nawet dzisiaj, kiedy się to trzęsie, posadach, w niektórych miejscach, o czym Marcin przed chwilą powiedział. I rzeczywiście kupujmy popcorn, a kto woli coś zdrowszego, to może jakieś mikromarcheweczki albo jakieś inne przegryzki, które będą nam służyły do tego, żeby zająć się czymś, kiedy będziemy z wypiekami na twarzy patrzyli, jak ten system się składa, oby jak najszybciej. Zagadka gromowa jest dla analityków, dla choćby dla Dmitrija Żurawlewa, o którym mówię, dosyć prosta, jest na swoim miejscu i tak dobrze się tutaj zagospodarował, że chyba nazbierał na różnych ludzi sporo różnego rodzaju haków. Bardzo to ciekawe i ja jestem bardzo ciekaw tej postaci, tej szarej eminencji, skromnej, jak się mówi, takiej gdzieś z zaplecza działającej, no ale jakże silny przekaz wciąż operuje w tych mediach, także w internecie. Choćby te dowody wyłapywania kolejnych mniejszych i większych ryb w tą sieć przez system, który przecież oni sami tworzyli, jest też bardzo interesujący. Myślę, że czekamy z niecierpliwością, jak to będzie się finalizowało.
I przejdźmy sobie teraz do kolejnego tematu. Tutaj newsik jest krótki, ale trochę mnie zainteresował, bo sam tytuł był dość sensacyjny. Nerki odmawiają posłuszeństwa, tak samo wątroba. Pod Samarą wprowadzono kwarantannę z powodu nowej groźnej zarazy. I dość szybko, jak to zresztą często nie tylko w Polsce, mamy do czynienia z tak zwanymi clickbaitami, czyli takimi tytułami, które nas kuszą, żeby kliknąć. Tu nie mamy do czynienia z żadną nową zarazą, bo zaraza jest już dobrze znana, ale nie jest to zaraza bezpieczna, to leptospiroza. Jest to choroba, która faktycznie prowadzi do porażenia nerek, wątroby, mięśni, naczyń włosowatych, objawia się gorączką i potrafi być śmiertelna. Przenosi się między innymi przez mocz zarażonych zwierząt, w tym i gospodarskich, i dzikich. I tutaj się pojawiają różne przypadki, bo mogą to być i na przykład dzikie psy, które w Rosji są dość częstym zjawiskiem, jak i dzikie gryzonie, które też są w Rosji częstym zjawiskiem. Nie mówiąc już o świniach, psach czy krowach takich zupełnie domowych, które faktycznie no, nigdzie na świecie nie są szczególnie rzadkie. I choroba jak choroba, znana na całym świecie, ale postanowiłem sobie trochę pogrzebać. Się okazało, że takich przypadków jest w Rosji więcej. Od czasu do czasu pojawiają się takie newsy. Zresztą tutaj w samym okręgu samarskim mieliśmy z tym do czynienia i miesiąc temu, i w lutym tego roku, i na początku lipca w regionie przybajkalskim. I udało mi się w końcu znaleźć w miarę wiarygodne źródło, takie internetowe czasopismo naukowe scienceeducation.ru, które podaje, że takich przypadków wśród ludzi jest rocznie statystycznie w Rosji od 1,5 do 2,5 tysiąca sztuk. Jeśli byśmy chcieli sobie to porównać, to w Polsce ciężko znaleźć jakieś dokładne liczby, jeśli chodzi o roczne przypadki, natomiast no w roku 2012 były 2 sztuki, w roku 2013 nie odnotowano. Oczywiście możliwe, że wynika to z jakiejś nie szczególnie perfekcyjnej diagnostyki, jednak choroba jest na tyle niebezpieczna, że no, czasem po prostu ciężko ją przegapić, bo potrafi mieć bardzo poważne skutki. I to jest, proszę Państwa, news, który się wydaje oczywiście błahy i do pewnego stopnia jest, przyznaję się do tego, że wybrałem taką właśnie wiadomość, natomiast chciałem specjalnie tutaj trochę odejść od tych standardowych tematów i pokazać Państwu jeszcze raz, że Rosjanie żyją w trochę innej jednak rzeczywistości niż my, żyją w rzeczywistości, w której gruźlica na przykład ciągle jest dość poważnym problemem, w którym AIDS jest arcypoważnym problemem dla Rosji jako dla kraju, jako dla całego społeczeństwa, o tym już tutaj wspominaliśmy. Ten poziom sanitarny, można tak to określić, jest tutaj problemem. Na przykład jeśli chodzi o psy czy bydło rogate, istnieją szczepionki na omawianą tutaj leptospirozę, które, jak to szczepionki, dość skutecznie potrafią ograniczyć rozprzestrzenianie się danego patogenu, obniżyć jego zagrożenie dla populacji. Tutaj mamy chorobę o tyle skomplikowaną do zapobiegania, że jest to choroba, która potrafi przeskakiwać ze zwierząt na ludzi, co zawsze utrudnia taką profilaktykę. Jednak, jak się wydaje, w krajach takich jak chociażby Polska jest to temat, patrząc na statystyki zachorowań, na doniesienia o zachorowaniach, w zasadzie już opanowany. O tyle w Rosji to, jak się tutaj okazuje, dla mnie samego była to nowość, jest jeszcze ciągle zjawiskiem chociaż marginalnym, nawet te 2,5 tysiąca osób rocznie to nie jest może wiele przy populacji około 140 milionów, niemniej jest to wciąż jakiś problem, z którym trzeba sobie radzić. A mamy tutaj do czynienia z chorobą, która przenosi się chętniej w tych sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z pewnymi dość prostymi zaniedbaniami. To znaczy na przykład problemy ze śmieciami, z wywozem śmieci, które są w Rosji dość powszechne. Pojawiają się gryzonie, może się pojawić problem właśnie z leptospirozą. Dzikie psy także mogą stanowić rezerwuar tej choroby. Oczywiście one są w swojej masie nieszczepione. One od pokoleń w zasadzie już stanowią poważny problem na tych terenach. Zdziczałe, bezpańskie, wałęsające się psy. Próbowano coś z tym zrobić. Ostatnio problem się zaostrza. W niektórych regionach Rosji pozwala się na po prostu bezpośrednio odstrzał takich wałęsających się psów. Jest to kwestia także zaniedbań, jeśli chodzi o wypas takiego bydła, jeśli na przykład taki mocz zarażonego zwierzęcia zanieczyści jakiś akwen, może dojść przy kąpielach do zarażenia człowieka. Więc to są wszystko takie, nazwijmy to, problemy wynikające z zaniedbań, a tutaj znowu pojawia się wątek, o którym mówiłem przy poprzednim materiale, to znaczy z powodu wojny i sankcji, a sankcje istnieją z powodu wojny, z powodu spadku ceny rubla, z powodu kretyńskich decyzji rosyjskiego państwa jako takiego, obcinane są wydatki. Co za tym idzie, będzie więcej podobnych zaniedbań, bo nie będzie pieniędzy na tą profilaktykę, na programy, na badanie, na leczenie, na szczepienie i skończy się to prawdopodobnie konsekwencjami, które ciężko nam sobie wyobrazić, choćby właśnie dlatego, że my siedząc tutaj w spokojnej, czystej Polsce, gdzie takie choroby już zostały w zasadzie zapomniane, nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład kryzys w Federacji Rosyjskiej, kryzys w wymiarze finansowo-polityczno-społecznym może doprowadzić na przykład do takich konsekwencji jak wzrost zachorowań na schorzenia, o których istnieniu my już po prostu nie musimy pamiętać.
No tak, tak, chciałoby się tak rzeczywiście na to patrzeć, żebyśmy nie pamiętali faktycznie o tych, przynajmniej części tych chorób, tych problemów, które już dawno udało się zagospodarować w współczesnej medycynie. Przyglądałem się teraz, kiedy mówiłeś, Marcinie, o tej takiej specyficznej sytuacji, także która dotyczy oczywiście przykładowo podajesz Samarę jako pewien element z szerszego obrazu, więc przyglądałem się właśnie Samarze z różnych punktów widzenia poprzez to źródło informacji, którym jest Resia Samara, to jest ten oficjalny portal telewizyjno-radiowy telekanała Resia i pojawia się tutaj dosyć sporo różnego rodzaju właśnie takich informacji o zdrowiu. Ostatnio tutaj pojawiła się też taka informacja dotycząca tego, co przywożone jest z zagranicy, to jest świeża wiadomość z dzisiaj, jeśli chodzi o badania dla tych, którzy przylatują z Egiptu. I takich informacji tutaj może nie jest bardzo dużo, ale widać wyraźnie, że jakby przechył tej informacji związanej z takim sprawianiem wrażenia, o tak bym to określił, że obywatele, którzy śledzą te portale i te wiadomości, że są doinformowani na bieżąco o najważniejszych sprawach, że ten przechył właśnie idzie w kierunku, po części, tak zupełnie okiem świeżym i statystycznym, w kierunku wypadków drogowych, bo to zazwyczaj rzeczywiście tutaj budzi różnego rodzaju emocje, ludzie sprawdzają, czy znają to miejsce, w którym to się wydarzyło, więc ruch drogowy, komunikacyjne sprawy tutaj są jak najbardziej obecne, plus właśnie takie okołozdrowotne i inne takie, powiedziałbym, bardziej kierowane w stronę opisu takiej rzeczywistości lokalnej, ale jak najbardziej unikające jakichś identyfikacji z tym, o czym ty powiedziałeś, czyli jakby, żeby nie było widać tego, że tam są jakieś problemy, które mogą wynikać jakkolwiek z prowadzonej wojny, a każdy region przecież to jest inna specyfika, ale w tym samym kotle ważą się te kwestie, o których mówisz, czy to zdrowotne, czy to komunikacyjne, i myślę, że akurat Samara jako takie wcale nie małe miasto i spory ośrodek i przemysłowo-kulturalny w Rosji, no musi też odczuwać różnego rodzaju napięcia związane z tymi kwestiami, o których już tutaj u nas niejednokrotnie była mowa. Polecam Państwu, jeśli macie chwilę czasu i takiego właśnie zainteresowania, żeby zobaczyć, jak regiony wyglądają, my troszkę dzisiaj też tymi regionami się zajmiemy, żebyście po prostu pooglądali, czym żyją miasta, czym żyją obwody rosyjskie, a są tam naprawdę bardzo często ciekawe wątki do odkrycia, bo naprawdę Rosja w pigułce często tam się pojawia. Jeśli Państwo pozwolą, jeśli pozwolisz, Marcinie, to spokojnie byśmy już kontynuowali w związku z tym, o czym powiedziałeś, wątek regionalny. Zacząłbym od niego swoje tematy i chciałbym Państwa zaprosić do czasopisma internetowego Ludzi Bajkala. I tutaj w ubiegłym tygodniu pojawił się taki spory reportaż Kariny Prońnej na temat mera jednej z niewielkich, relatywnie niewielkich miejscowości wschodu rosyjskiego. Mowa jest tutaj bowiem o merze Władimirze Ornojewie, który zarządza 15-tysięcznym miasteczkiem Swirsk w obwodzie irkuckim. To miasto zwróciło uwagę mediów, a także tego doskonałego internetowego periodyku, tego agregatora w zasadzie różnego rodzaju informacji niezależnych w dużej mierze, bo Ludzi Bajkala naprawdę to jest bardzo ciekawe źródło informacji o tym, co się tam dzieje blisko Bajkału, więc zwróciło uwagę redaktorów tego czasopisma między innymi to, że Swirsk, 15-tysięczny Swirsk, jest miastem obiektów artystycznych, czy też zasłynął tymi właśnie specyficznymi rzeźbami. Ulice miasteczka miasta, wyłożone, to może złe określenie, ale na pewno ozdobione, przynajmniej z punktu widzenia mera Ornojewa, ozdobione są betonowymi przede wszystkim figurami, rzeźbami, ale także innymi ozdobami, jak na przykład muralami, które zdobią właśnie budynki mieszkalne, między innymi budynki administracji, czy też użyteczności publicznej, na przykład portret pianisty Macujewa, sceny takie rodzajowe z wojny czeczeńskiej, także na tych budynkach można zobaczyć. Zachęcam Państwa do sięgnięcia do naszych opisów naszych odcinków, tak jak i tym razem zawsze przypominam to Państwu, dajemy link do materiałów, którymi się z Państwem dzielimy. Tak jest i tym razem, więc można zobaczyć fotografię, jak wygląda Świrsk pod władzą Władimira Ornojewa. No oczywiście nie tylko to sprowadziło dziennikarzy do mera, bo same ozdoby, które rzeczywiście są oryginalne niewątpliwie, no one byłyby jeszcze do przejścia, gdyby nie pewnego rodzaju sytuacja, która tutaj wynikła, związana z właśnie zlecaniem, konstruowaniem i kreowania kolejnych nowych właśnie obiektów artystycznych w mieście. I jest to dzieło sztuki, które wzbudziło, można by rzec, podejrzenia służb związanych z ochroną prawa, a dokładnie rzecz biorąc prokuratura się tym zainteresowała. Jest to śpiewające drzewo, drodzy Państwo, które powstało właśnie w tej miejscowości w Świrsku. Ale nie samo drzewo jest oczywiście problemem, a raczej płatności za realizację tego zamówienia. Jako że miasteczko samo z siebie jest rzeczywiście bardzo nasycone tymi obiektami, to kolejny obiekt artystyczny mieszkańców jakoś żywo być może nie zainteresował, ale przy szczegółowym przyjrzeniu się dokumentacji realizacyjnej okazało się, że za to śpiewające drzewo, którego fotografie mogą Państwo spokojnie sobie wyszukać właśnie w treści tego artykułu, no zostało opłacone u wykonawców dwukrotnie. Pierwsza płatność wyszła poprzez fundację, która jest powiązana z merem Ornojewem, a druga płatność wyszła z miejskiej kasy. I mer w tej sprawie został przez właściwe organy przesłuchany, doprowadzony także przed oblicze prokuratorskie. I on nie ukrywa, że płatność za to drzewo rzeczywiście przeszła najpierw przez fundację Świrsk, a później przez miasto, ale chodziło o to, że to jest pewnego rodzaju, jego zdaniem oczywiście, błąd ze strony administracji miasta, który po prostu musiał nastąpić tylko po to, żeby dostarczyć to śpiewające drzewo na czas. To instalacja artystyczna. Nie chcę dyskutować o jej faktycznie efektowności, jeśli chodzi o walor artystyczny, to nie o to tutaj chodzi, ale ono śpiewa w postaci takich, w zasadzie to jest dzwonienie, bo materiały wideo, które przeglądają w tej sprawie, one też właściwie to pokazują w ten sposób. Wracając do tej fundacji i do tej płatności, chodzi o to po prostu, że ktoś pompuje i filtruje w takim specyficznym schemacie właśnie pieniądze. I wszystko na to wskazuje, że są to także pieniądze miejskie. Wydaje się, że ten schemat mógłby być wzięty żywcem z misia Stanisława Barei. Niech Państwo sobie przypomną dialog Ryszarda Ochuckiego i Jana Hochwandera. Po co jest ten miś? Posłuchajmy.
Po co jest ten miś? Właśnie, po co? Otóż to. Nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny, w oparciu o 6 instytucji, który sobie zgnije do jesieni na świeżym powietrzu. I co się wtedy zrobi?
Protokół zniszczenia.
Właśnie być może protokołu zniszczenia tej instalacji nie będzie, ale nikt nie pyta, po co jest to grające drzewo, ponieważ tak dużo jest tych instalacji w miasteczku, że w zasadzie ta jedna dodatkowa nie jest problemem. Problemem raczej jest to, jak wygląda ta fundacja Swirsk, bo okazuje się, że wszyscy wiedzą o tym, że jest ona prowadzona poniekąd również przez mera, a pieniądze na tą fundację przekazują miejscy lokalni, biznesmeni, przedsiębiorcy. Niewiele osób było gotowych rozmawiać o tym z dziennikarzami Ludzi Bajkała, a biznesmeni, którzy niechętnie składali się na różnego rodzaju instalacje artystyczne w tej miejscowości, czy też nawet festiwale, bo są tutaj też organizowane festiwale, którymi się mer bardzo szczyci, takie artystyczne oczywiście, głównie takie plenery rzeźbiarskie, więc ci, którzy niespecjalnie chętnie dzielili się swoim dochodem z fundacją mera, no, napotykali na różnego rodzaju takie miejskie, nazwijmy to, problemy, jak na przykład odcięcia mediów i różnego rodzaju inne trudności, które na pewno nie pomagają w prowadzeniu biznesu. Wielu zatem z tych przedsiębiorców w ogóle odmówiło rozmowy z tym czasopismem i z dziennikarzami, a jeden z nich powiedział anonimowo, że jego firma co miesiąc przekazuje na fundację, która pięknie się nazywa Fundacja Swirsk, przekazuje około 30 tysięcy rubli na ten fundusz. To nie chodzi o to, czy to jest dużo, czy to jest mało, ale na pewno jest to zobowiązanie i oczywiście nie jest to działalność charytatywna, twierdzi ten przedsiębiorca anonimowo. Ornojew otwarcie zmusza nas do przekazywania pieniędzy. Czy tego chcemy, czy nie? No i okazuje się też, jak dziennikarze i inni zainteresowani troszeczkę bardziej pogrzebali, to okazuje się także, że i instytucje publiczne też odprowadzają pieniądze na tą właśnie fundację. Pytanie jest tylko, jak długo ten proceder trwa, bo okazuje się, że sama fundacja została zarejestrowana w 2007 roku. Mer Ornojew jest na stanowisku od roku 2010, a według serwisów, które no, mogą monitorować działalność fundacji rosyjskich, okazuje się, że na jej konto wpływają miliony rubli. W 2019 roku to było 15 milionów, w 2020 10 milionów, w 2021 też blisko 10 milionów i wszystkie wpływy przekazywane są jako składki i darowizny. No, na sztukę można by rzec, więc to jest rzeczywiście ciekawostka. Do pewnego momentu nikomu nic tutaj nie przeszkadzało, a nagle pojawiło się to śpiewające drzewo. No i pytanie, czy to nie jest czasem konsekwencja takiej też wewnętrznej wojny, może regionalnej, bo 31 marca mer Ornojew także w wywiadzie dla Ludzi Bajkała powiedział również kilka cierpkich słów o pracy Ministerstwa Obrony Narodowej. Powiedział między innymi tak, zaraz Państwo usłyszą oryginał. To już siódma ofiara i oczywiście współczujemy bliskim ofiary. Wiemy, że tam jeszcze jest jeden gruz 200, czyli człowiek, który zginął na froncie w Ukrainie, oczywiście pochodzący ze Swirska. Wiemy, że tam jest jeszcze jeden gruz 200, ale Ministerstwo Obrony nic nie robi, żeby nam tego chłopca dostarczyć. Takich przykładów negatywnych jest bardzo dużo, kiedy nasi chłopcy tam leżą, a ministerstwo nie może ich stamtąd przywieźć, powiedział Ornojew i to można odsłuchać. Zapraszam do tego właśnie słuchania teraz.
Mają, że jakby гибель. Конечно, мы очень соболезнуем всем родным и близким. А мы знаем, что сегодня у нас еще один груз 200 лежит там, на поле. И Министерство обороны ничего не делает для того, чтобы доставить нам этого парня. Таких примеров очень много негативных. Когда наши парни лежат там, и Министерство обороны не может их оттуда вызволить.
Ну, właśnie głos мэра Орноева, miłośnika sztuki, trochę też chyba miłośnika pieniędzy i ktoś już zerknął na te konta i chyba zaczął doszukiwać się jakiegoś rodzaju niebezpieczeństwa. I należy domyślać się, że ta sprawa prokuratorska to jest prawdopodobnie ruch w kierunku odsuwania tego człowieka, przynajmniej zbudowania wokół niego takiej niekorzystnej atmosfery, i to mówię tak delikatnie.
Muszę ci przyznać, że zainspirowałeś mnie niesamowicie, bo tutaj jak opowiadałeś, to ja sobie przeglądałem zdjęcia, takie zwykłe googlowe zdjęcia z miejscowości Swirsk i powiem państwu, że to miasteczko 108 km na północ od Irkucka w linii prostej nad potężną rzeką Angarą. No wygląda to, proszę państwa, arcyciekawie, bo jest to zupełnie, byśmy powiedzieli, nijakie radzieckie, porzucone pośrodku niczego miasteczko, ozdobione faktycznie w sposób arcyciekawy. Mamy tu oczywiście wystawę sprzętu bojowego radzieckiego, jest czołg, jest armata, jest pojazd opancerzony i wyrzutnia rakiet, jeszcze armata przeciwlotnicza, no jest taki obowiązkowy zestaw, ale widzę tutaj efekty pracy przy festiwalu graffiti, bardzo ładne. Widzę tu drewniane rzeźby, w tym na przykład bohatera Strażników Galaktyki, jeśli się nie mylę, od Marvela, taki człowiek drzewo, nie jestem fanem, ale on się chyba nazywał Groot. Mamy tutaj górkę taką zjeżdżalnię drewnianą, potężną zimą. Mamy tutaj wielką poduszkę pneumatyczną, na którą można z wysoka skakać. Mamy tutaj jakieś swojego rodzaju prawosławne Stonehenge, takie koła, takie ścieżki w parku i jest cerkiew i jest jakiś taki łuk kamienny właśnie jak ze Stonehenge. Są jakieś elementy takiego, nazwijmy to w ten sposób, PRL-owskiego wesołego miasteczka. No wygląda to, proszę państwa, super malowniczo i bardzo interesujące. Polecam faktycznie po prostu sobie wpisać słowo Swirsk w Google i pooglądać te zdjęcia. Jest nawet koło muńskie, ale takie no nie wygląda na stałe. Ono może tam przyjeżdżać i odjeżdżać, trudno powiedzieć. Jednoznacznie widać, że chociaż mer tego miasteczka, no co zostało tu już pokazane, powiedziane, kradł, bo to, no to proszę państwa, byłoby absolutnie dziwaczne i byśmy musieli zadać bardzo wiele pytań, gdyby się okazało, że nie kradł.
Że nie kradł, tak, żeby te 130 rzeźb postawić w mieście, tak. Tak.
No to jednak powiem państwu, że coś tu zostało zrobione i to miasteczko wygląda zdecydowanie bardziej żywo niż dowolne małe miasteczka, jakie rosyjskie, jakie miałem okazję zobaczyć. O, jest tu nawet jeszcze kuter, taki bojowy kuter, ale trudno powiedzieć, czy to jest realny bojowy kuter, czy jakaś makieta. No, tak czy inaczej, ewidentnie coś tutaj się artystycznie dzieje w samym środku zupełnie niczego, bo to już Irkuck, choć to jest duże miasto, no jest dużym miastem pośrodku niczego, a to jest jeszcze tam kawał drogi w stronę tajgi i dalej na północ. No jeszcze są oczywiście miejscowości, ale to już proszę państwa się zaczyna ta dzika Rosja na północ od Irkucka. Tu już ludzie mieszkają, ale nikt z nich nie umie odpowiedzieć na proste pytanie, dlaczego tam mieszka i kto wpadł na taki szalony pomysł, żeby tam mieszkać. To są ci ludzie, którzy zginą z głodu, kiedy braknie części zapasowych do samolotów i śmigłowców ostatecznie, bo zimą nie będzie im jak inaczej dostarczyć tego jedzenia. Zresztą wiosną i jesienią też nie, bo się błoto zrobi na drodze i będzie tragedia. A tutaj taka perełka turystyczna i po prostu jedyne, co mam do dodania, to, że dziękuję ci za to, że coś takiego mi podrzuciłeś, bo kiedy Rosja się turystycznie, może za 10, a może za 20 lat otworzy, to proszę państwa, ja jadę do Swirska.
Pojedziemy, tak. I to zresztą, no nie chciałbym tak za bardzo naginać państwa cierpliwości, ale rzeczywiście tych 130 różnego rodzaju figur, no to jest osobista inicjatywa mera. Czy on przy tym, jak powiedział Marcin, kradł, ja bym zastosował tego, jednak bym dla takiego bezpieczeństwa prokuratorskiego powiedział, że wypompowywał, czy też ktoś wypompowywał w jego imieniu te fundusze, no to jakiś efekt został osiągnięty. Być może tutaj w tym reportażu, bo to spory artykuł, ten reportaż wskazuje na to, że mer jest naprawdę z siebie bardzo zadowolony i wszystkim swoim współpracownikom mówi, że są po prostu skazani na sukces pod jego przywództwem i ma on zamiar oczywiście kandydować w kolejnych wyborach. Te akurat tutaj wypadną w 2025 roku, nie jest to blisko, no ale być może już ktoś przedsięwziął właśnie plan, żeby mera utrącić. Na pewno w tak kwitnącym miasteczku jest wielu chętnych do przejęcia schedy po tym oto człowieku, no z tym, że daje argumenty mer chyba sam, żeby zainteresowały się nim przynajmniej te dzisiejsze istniejące tam służby. Krytyka Ministerstwa Obrony Narodowej, taka otwarta, nie służy zwycięstwu na pewno, więc tak to dzisiaj tam wygląda nad Bajkałem Angara. Jeszcze jeden temat, drodzy Państwo, trudno było rzeczywiście coś ciekawego wybrać, nie dlatego, że nie ma tematów, tylko dlatego, że jest ich tak dużo. Jeszcze dzisiaj przed rozpoczęciem naszego spotkania z Marcinem dowiadujemy się kolejnych smaczków o tym, jak Irina Isinbajewa w Hiszpanii się zainstalowała, jak pomnik Aleksandra Newskiego został otwarty, odsłonięty właściwie przy udziale ministra Medińskiego z kancelarii prezydenta w Almaty w Kazachstanie. A ja jednak chciałbym zwrócić Państwa uwagę na naprawdę ważne i poważne kwestie związane z migrantami w Rosji. Pytanie, które będziemy zaraz stawiać tutaj, to czy operacja pod kryptonimem Nielegal, czyli nielegalny, mająca oficjalnie wykryć nielegalnych migrantów w Federacji Rosyjskiej jest faktycznie nakierowana na ten konkretny cel, czyli no, usankcjonowanie pobytu wielu obywateli z Centralnej Azji przede wszystkim, którzy przybywają do Rosji w celach głównie zarobkowych. Wielu komentatorów wskazuje, że chodzi raczej o pretekst do mobilizowania tych ludzi na wojnę w Ukrainie. Jak to wygląda, drodzy Państwo? Otóż no, w końcówce czerwca, jeszcze na początku lipca trwała ta operacja. Wyglądała bardzo brutalnie jak na rosyjskie warunki, nie tylko w Moskwie, ale w Moskwie choćby nawet. 150 migrantów zostało zatrzymanych jednorazowo podczas jednej z obław pod tym kryptonimem nielegalni właśnie. No, wśród tych osób są przede wszystkim migranci, którzy mają paszporty Uzbekistanu, Kirgistanu, innych państw Azji Środkowej, Tadżykistan także tutaj wchodzi w grę. A właśnie cała ta sytuacja dlatego tak mocno zaczęła rezonować, że nawet zaczęły się nią interesować media, także piszące po rosyjsku, ale właśnie środkowoazjatyckie, choćby nawet z Biszkeku. Pierwszy etap tej operacji miał miejsce od 19 do 25 czerwca i wszyscy, którzy są świadkami tych nalotów, bo są to naloty, obławy z nalotami takimi brutalnymi, twierdzą, że są dużo, dużo ostrzejsze w porównaniu z dotychczasowymi, które też się oczywiście zdarzały, szczególnie w tych dużych rosyjskich miastach, no Moskwa tutaj oczywiście króluje. Na przykład wszyscy zatrzymani wyrywkowo obywatele, których oblicza wskazywały na to, że mogą pochodzić z krajów środkowoazjatyckich, w okolicach stacji metra Tekstilsiki, moskiewskiej stacji Tekstilsiki czy Kuzminki, tam mieszka spora społeczność migrantów, oni zostali zabrani na posterunek policji bez w ogóle żadnego sprawdzania dokumentów. Po prostu ich zgarniano, wrzucano do SUK, czyli do autozakow i wywożono na komisariat. Następnie trafiali do Sacharowo, do takiego centrum, gdzie migrantów się gromadzi i tam także, jak się okazuje, przynajmniej świadkowie, ci, którzy zostali wypuszczeni, traktowano ich bardzo brutalnie, no jakby pokazowo. Dowody po części są w internecie, bo mogą Państwo na różnego rodzaju profilach medialnych, także w kanałach telegramowych popatrzeć, jak obchodzą się z naprawdę spokojnie idącymi ludźmi po ulicy omonowcy moskiewscy, mówiąc szerzej rosyjscy, bo w wielu miastach ta akcja nielegal została przeprowadzona. I drodzy Państwo, ta sytuacja zaczyna nabrzmiewać, chociaż to twierdzą media oficjalne rosyjskie, ta operacja pod tym kryptonimem nielegalni, no naprawdę to też tak brzmi specyficznie, jak nawet to wymawiam, to mam poczucie jakiegoś rodzaju takiego no niesmaku, bo rozumiem, że oczywiście można nielegalnie przebywać w jakimś kraju, ale czy ludzie są nielegalni? No ich obecność pewnie może być nielegalna. W każdym razie, wracając do wątku, który ucieka. Jeszcze w marcu Federacja Rosyjska konsultowała tą operację właśnie z krajami członkowskimi Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli tak jakby ostrzegła, uprzedziła partnerów środkowoazjatyckich przede wszystkim, że taka operacja jest prowadzona. No ale jednak mleko się rozlało, brutalność OMON-u dosyć istotnie no, dotknęła społeczność, jak Państwo się słusznie domyślają, muzułmańską między innymi. Na przykład 7 lipca, kiedy to OMON w podmoskiewskich Katielnikach najechał Centrum Kultury Muzułmańskiej, no jeszcze podczas modlitwy, no to ta brutalność, legitymowanie z takim obcesowym podejściem i z przemocą po prostu, wejście w butach do świętego dla muzułmanów miejsca, a mówiliśmy już o tym tutaj z Marcinem wielokrotnie, że akurat aż tak dużo meczetów i miejsc, gdzie można kultywować religię islamu, nie ma w Moskwie i są z tym cały czas problemy. Potwierdza się to w ogóle i tym razem. I drodzy Państwo, po tym incydencie społeczność muzułmańska w Katielnikach no, zwróciła się, ja to ostatnio, co się dzieje w Rosji, nazywam takim putinowskim średniowieczem, więc jeśli bym się do tego odniósł, to zwróciła się z taką supliką do cara, a konkretnie rzecz biorąc z wideo apelem zamieszczonym w sieciach społecznościowych, w tym także na YouTubie, i zaapelowała do prezydenta Federacji Rosyjskiej, osobiście do niego, o ochronę przed brutalnością policji. Podkreślili w tym wystąpieniu ci muzułmanie, że większość osób obecnych na modlitwie właśnie w Katielnikach 7 lipca to byli obywatele Rosji. Mało tego, drodzy Państwo, także uczestnicy specjalnej wojennej operacji, jak mówili tutaj ci panowie w tym wideo. Zacytuję Państwu fragment i niech Państwo też posłuchają, jak brzmi ten apel. Ja ten fragment, który za chwilę Państwo usłyszą, tłumaczę. Władimirze Władimirowiczu, wiemy, że zawsze wspiera Pan tradycyjne dla Rosji wyznania. Muzułmanie w całej historii Rosji stawali w obronie naszej ojczyzny. I dziś wśród naszych wiernych są uczestnicy specjalnej wojennej operacji. Tacy ludzie, wracając do domu z pola walki, czują się głęboko urażeni, kiedy widzą, że w domu dzieje się taka niesprawiedliwość. Takie działania pracowników służb wobec muzułmanów tworzą społeczne napięcia i dzielą społeczeństwo, a także odbijają się na relacjach z państwami islamskiego świata. Posłuchajmy.
Władimir Władimirowicz, my znamy, że wy zawsze poddziewacie tradycyjne dla Rosji konfesje. Za всю историю России мусульмане всегда вставали на защиту нашей родины. И сегодня среди прихожан есть участники специальной военной операции. Такие люди, возвращаясь домой с поля боя, чувствуют себя глубоко оскорбленными, когда видят, что дома происходит такая несправедливость. Такие действия сотрудников правопорядка по отношению к мусульманам создают социальную напряженность и раскол в обществе и отражается на отношениях со странами исламского мира.
No a w sieciach społecznościowych, drodzy Państwo, po tym apelu zaczął krążyć inny apel z przeciwnej strony, ale też mieszkańców podmoskiewskich Katielników, którzy zaapelowali z kolei także do prezydenta Putina o pilne powstrzymanie napływu migrantów z Azji Środkowej, w tym z Kirgistanu. Zwracają na to uwagę właśnie także media w Biszkeku. I cytat tutaj z jednego właśnie z tego mężczyzny, który apeluje do Putina. Wszyscy musimy zdać sobie sprawę, że nie możemy tak dalej żyć. Nie jesteśmy Francją, nie jesteśmy Kosowem, gdzie panował i panuje burdel, cytuję dosłownie. W naszym domu musi panować porządek. Przepływ migrantów do naszego kraju musi zostać pilnie zatrzymany. W przeciwnym razie dojdzie do eksplozji społecznej, powiedział właśnie ten pan. Posłuchajmy.
My wszyscy powinni zrozumieć, że żyć tak dalej nie można. Мы не Франция, не Косово, в которых творился и творится бардак. В нашем доме должен быть порядок. Наши дети должны быть в безопасности. Поток мигрантов, заезжающих в нашу страну, срочно остановить. В противном случае произойдет социальный взрыв. Так как они уже нам в открытую говорят, мы будем жить здесь, а не вы.
No, po tym oczywiście nastąpiły brawa. Tutaj dodam na marginesie, mogą Państwo zobaczyć to wideo. W tym naprawdę złowrogim wideo, tam tacy poważni mężczyźni, ale i kobiety stoją ławą i apelują do Putina. Tam się też pojawia taki sympatyczny piesek rasy Boston Terrier, akurat ociepla pewnie wizerunek tych zapalczywych obywateli kotelnik. Drodzy Państwo, to jest tło, ale pojawiają się doniesienia, że presja na migrantów ma swój inny, ten właśnie niewidoczny cel. To jest oczywiście oferta udziału w specoperacji. Albo deportacja i zakaz wjazdu do Rosji na 5 lat, albo no, masz możliwość drogi tyńczytka, na przykład, tak tutaj jest jeden z bohaterów reportażu z Nastojasiego w Rimini, to jest pracownik jednego ze sklepów spożywczych, którego tak przetrzymywano. No możesz pojechać, możesz podpisać kontrakt z Ministerstwem Obrony Narodowej i mało tego, że zarobisz, to jeszcze będziesz mógł otrzymać obywatelstwo Federacji Rosyjskiej przy dobrych wiatrach, jeśli przeżyjesz. Niektórzy obywatele Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, którzy byli przetrzymywani właśnie z nim w Sacharowo, zdecydowali się podpisać kontrakt z Ministerstwem Obrony, no i już wyjechali na wojnę. Bardzo często dzieje się tak dlatego, że oni no, pobierają po prostu mikropożyczki i są zadłużeni już na wstępie po przyjeździe do Moskwy, do tego presja służb, no i niechęć też ze strony tych właśnie miejscowych, no powodują, że szukają jakoś pewnie szybszego zarobienia pieniędzy, spłacenia długów. No cóż, mieszkańcy piszą supliki do cara, wojna trwa, to jest kilka wojen, które jednocześnie Rosja prowadzi. Ciekawe, jak ta się skończy.
Tutaj muszę ci powiedzieć, że gdybym założył, że trzeba zrealizować taki scenariusz jak z polskiej twórczości romantycznej, zniszczenia Rosji od środka, pamiętamy oczywiście, o czym tu mowa. No, gdybym chciał zostać takim carem rosyjskim i wymyśleć, co jeszcze mogę zrobić, żeby pogorszyć sytuację, to powiem ci, że chyba bym nie wymyślił nic tak demonicznie skutecznego, jak to, o czym w tej chwili mówisz. Myślę, że to było albo tydzień temu, albo dwa tygodnie temu, kiedy rozmawialiśmy o problemie związanym z brakiem rąk do pracy.
Tak, właśnie.
Ludzie, którzy uciekli z Rosji, ludzie, którzy zostali zabici na froncie, ludzie, którzy w tej chwili na tym froncie są, ludzie, którzy pracują w fabrykach zbrojeniowych, bo one starają się produkować najwięcej, ile się da. No oni wszyscy nie pracują w gospodarce. Jest to ogromny problem dla kraju, który w zasadzie na lata przekreśla jego perspektywy gospodarczego rozwoju, a dodatkowym problemem jest brak rąk do pracy wynikający właśnie z swojego rodzaju odwrotu migrantów zarobkowych, którzy tradycyjnie z tych krajów, przede wszystkim tak jak mówisz, środkowoazjatyckich, trochę jeszcze z kaukaskich, no przyjeżdżali pracować do Rosji, bo to się zwyczajnie opłacało bardziej niż praca u siebie i w ten sposób też budowali związki, budowali na wiele różnych sposobów też po prostu gospodarcze warunki dla Rosjan, żeby im było lepiej. Oczywiście my lubimy sobie czasem ponarzekać, że migranci zabierają nam pracę, przynajmniej część z nas, ale też migranci sprawiają, że ta praca jest tańsza. Migranci są w stanie wykonywać często i to dzieje się na różnych szerokościach geograficznych. W Polsce Ukraińcy w ten sposób pracują i często też na przykład Gruzini czy Białorusini wykonują niestety pracę, których miejscowi się nie chcą podjąć. Tak samo Polacy często w krajach zachodnich podejmują tego typu pracę, bo dla nich jest to bardziej korzystne niż podejmowanie takiej samej pracy w Polsce. To jest zupełnie normalny proces dla Rosji, takim rezerwuarem siły roboczej. Nie musimy nazywać tego pozytywnym procesem, oczywiście jest po prostu normalny, jest po prostu zwykły, bo niekoniecznie byśmy chcieli oczywiście, żeby na świecie tak to wyglądało, żeby ludzie się de facto dawali wykorzystywać w bogatszych krajach, no ale mówimy o rzeczywistości takiej, jaka ona jest. To jest rezerwuar siły roboczej, który sprawia, że ta siła robocza jest po prostu tańsza, gospodarka jest bardziej konkurencyjna, ceny w sklepach są niższe i ma to wiele, wiele korzystnych rezultatów, wiele korzystnych efektów to tworzy, a Rosja w tej chwili zderza się z załamaniem tego taniego rynku pracy. I na dodatek w tej chwili, chociaż dostrzegane jest to jako problem i to poważny problem dla gospodarki przez specjalistów, tak jak mówię, opowiadaliśmy o tym szerzej nie tak dawno, no to teraz się okazuje, że oni postanowili zrobić tak, żeby było jeszcze gorzej. No bo oczywiście jakiś efekt tu i teraz się uda tam uzyskać, bo część ludzi zdesperowanych w wyniku tych nacisków podpisze ten kontrakt, pójdzie do tej armii. No nie można też tutaj oczekiwać, żeby człowiek, który został de facto zmuszony do tego, żeby służyć w siłach zbrojnych kraju, który go nie obchodzi, tak? Tacy ludzie no, nie mają patriotycznych uczuć wobec Federacji Rosyjskiej. To nie jest ich kraj, to nie jest ich wojna. Oni nie będą się tam bić jak Polacy w 1939, czy jak Ukraińcy teraz o swoją wolność, tylko no, będą się starali tam uniknąć gniewu sierżanta i jakoś to przetrwać, a jeśli się uda, to po prostu uciec albo no, zniknąć stamtąd, jak tylko się da najlepiej. To jest jakaś korzyść, no bo ktoś siedzi w tym okopie, ktoś nosi te skrzynki z amunicją, więc jakaś korzyść jest, ale długofalowo ten człowiek doniesie przecież swoim współobywatelom, czy w Uzbekistanie, czy w Kirgistanie, czy gdzie skądkolwiek by nie pochodził, co się z nim stało, i to zdecydowanie zniechęci wszystkich kolejnych do tego, żeby do Rosji przybywać i zasilać jej gospodarkę swoją ciężką często pracą, ciężką, niewdzięczną i słabo opłacaną, co się opłaca zdecydowanie bardziej rosyjskiej gospodarce niż tym ludziom. I no, tego nie będzie. A rosyjska gospodarka tego w tej konkretnie, w tej chwili, bo zawsze tego potrzebowała, ale w tej konkretnej chwili potrzebuje tego rozpaczliwie. I tego nie będzie. Więc jakby ja się osobiście cieszę, bo przyspieszenie upadku rosyjskiej gospodarki no, nie jest czymś, co mnie martwi. A natomiast, tak jak mówię, nie wiem, czy byłbym w stanie wymyśleć równie zły ruch ze strony rosyjskiego dowództwa, rosyjskiego politycznego dowództwa, czy byłbym w stanie wymyślić coś równie szkodliwego. Na szczęście oni potrafią, więc jakby dobrze dla nas, dobrze dla Ukrainy, ale ktoś tam, kto dojdzie do władzy po nich, będzie miał bardzo łatwe zadanie, bo wystarczy być trochę, albo inaczej, nie trzeba wiele, żeby okazać się skuteczniejszym, inteligentniejszym, sprawniejszym niż ta banda niekompetentnych ludzi, tak to określmy, którzy w tej chwili Kreml okupują. Ja powiem ci szczerze, że oni, jak już się za każdym razem wydaje, że nie da się już postąpić w sposób bardziej niekorzystny dla samych siebie, spalić kolejnego mostu, to oni zaskakują i pokazują, nie, my jednak potrafimy.
Tak, mówiłeś o ludziach, a ja myślę, że spokojnie możemy tutaj posłużyć się określeniem zbrodniarze, bo ta presja, która jest wywoływana, ta presja i jest okazywana oczywiście też na tych biednych ludziach, którzy gdzieś tam za lepszym życiem wciąż migrują w kierunku Moskwy, ponieważ z wielu, wielu względów naprawdę jest im ona najbliższa, historycznych, po części językowych. Jest też oczywiście ważne to, że jest tam już i tak spora od dawien dawna diaspora, środkowoazjatycka, która po prostu łatwiej umożliwia, łatwiejszy dostęp do różnego rodzaju miejsc pracy. Mówi się przecież o niszach migranckich. To wszystko było, jest, drodzy Państwo, i będzie, tylko rzeczywiście koszt jest gigantyczny dla wszystkich. Bardzo szkoda tych ludzi, którzy rzeczywiście dzisiaj jadąc, może już dzisiaj troszeczkę ten przez te działania, przynajmniej ostatnie z tych ostatnich 3 tygodni, nie ma aż takiego napływu nowej siły roboczej do Moskwy, do Rosji, ale widać wyraźnie, że potrzebni są zarówno w sklepach spożywczych ci ludzie, jak i na froncie, tylko że państwo rosyjskie na razie przedkłada front być może nad to, żeby podnieść komfort życia i tym migrantom, którzy chcą lepiej żyć, i tym ludziom, dla których oni pracują. I to wszystko oczywiście składa się w bardzo ponury obraz, który faktycznie, no cóż, jest kolejnym elementem działania tego zbrodniczego państwa na różnych szczeblach i na wielu płaszczyznach jest to oczywiście tragedia. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo za uwagę, za wysłuchanie naszego dzisiejszego wydania. To jest już 128 podcast zatytułowany Czytamy po rosyjsku. Marcin Strzyżewski zwraca uwagę, że mówiliśmy, ja zwracam uwagę, że o pewnych rzeczach już mówiliśmy, ale dodajemy nowe elementy, bo historia i życie dodaje nowe elementy do różnych kontekstów, do różnych tematów, o których tutaj często mogą Państwo usłyszeć. Przypominam, że nasz pomysł polega na tym, że po prostu otwieramy rosyjskojęzyczną, rosyjską bardzo często prasę, czytamy, próbujemy zrozumieć najpierw językowo, a później próbujemy przedrzeć się przez sensy tego, co czytamy, weryfikujemy, staramy się dowiedzieć, jak inne perspektywy w tej samej sprawie mogą coś więcej nam zaoferować, no i spotykamy się z redaktorem Marcinem Strzyżewskim, którego Państwo znają z kanału YouTube Marcin Strzyżewski, i rozmawiamy, wymieniamy się informacjami po to, żeby Państwo też lepiej wiedzieli, co się dzieje tam na wschodzie. Wierzymy, że będzie nam to stale potrzebne, zawsze potrzebne, tak naprawdę. Dziękujemy przy tej okazji oczywiście jak zwykle Państwu za wsparcia, za okazane wsparcie, które napływa na przykład poprzez serwis Buy Coffee Too. To jest taka skarbonka elektroniczna, dzięki której mogą Państwo dowolną kwotą wesprzeć działalność kanału Sprawy Wschodu, mogą Państwo wesprzeć Marcina Strzyżewskiego. Zapraszamy, ta skarbonka nie ma dna. W ubiegłym tygodniu takich miłych wpad dokonali pan Krzysztof, pani Natalia i pan Jakub. Serdecznie wam dziękujemy. No i zapraszamy do słuchania. Będziemy się pojawiali jak zwykle w poniedziałkowe późne wieczory, a w rzeczywistości we wtorek już można słuchać nas choćby za pośrednictwem YouTube'a czy innych agregatorów streamingów, bo nasz kanał, nasze podcasty są wrzucane do Anchora, czyli do Spotify'a, i tam przede wszystkim można nas znaleźć także wstecznie. 128 wydań. Dziękujemy bardzo za uwagę, dziękuję Ci Marcinie za spotkanie.
Dziękuję i dziękuję Państwu.